Nasz gość dnia.
Gościem mnie Radia Nadzieja jest wiceprezydent Łomży Piotr Serliński. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ostatnio radny Mieczkowski przez filmik, jak jedzie samochodem, niestety bez zapiętych pasów, zwrócił uwagę na to, że Łomża nie dostanie dofinansowania z funduszy szwajcarskich, więc ja nie czekając na odpowiedź, na interpelację radnego Mieczkowskiego w tej sprawie, to chciałbym zapytać, dlaczego Łomża nie dostała tego dofinansowania.
Odpowiedź już wpłynęła. Jest to opublikowana na Biuletynie Informacji Publicznej. Bodajże po dwóch dniach od złożenia interpelacji przez pana Mieczkowskiego. Tak naprawdę to oczywiście możemy rozmawiać o tej kwestii, nie ma tu najmniejszego problemu, zresztą my ten temat poruszyliśmy już na pierwszej merytorycznie do tego predysponowanej Komisji Przedsiębiorczości i Rozwoju. Ten punkt był wprowadzony do obrad tej komisji i był bardzo szczegółowo omówiony. Wyniki oceny wstępnej propozycji projektu w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast zostały opublikowane w lipcu. My od tego czasu przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie to, jak komisja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dokonała oceny naszego wniosku. Wystąpiliśmy niezwłocznie po ogłoszeniu listy klasyfikacji miast do ministerstwa o udostępnienie kart oceny merytorycznej. Przeanalizowaliśmy to. Mieliśmy bardzo dużo zastrzeżeń do tego, jak ta ocena została przeprowadzona przez komisję. Natomiast sam rezultat, czyli 84 punkty na 100 możliwe, osiągnięte przez miasto Łomża, potwierdza, że ten wniosek był napisany dobrze. Mamy bardzo doświadczony zespół w Urzędzie Miejskim, który odpowiada za pisanie projektów. Udowodnił przez ostatnie lata, że potrafi pozyskiwać dla miasta szereg środków. To są setki milionów w ciągu ostatnich 10 lat. Gdybyśmy uśrednili to rok do roku, to wychodzi około 50 milionów rocznie pozyskanych przez miasto Łomża w ostatnich 10 latach. I tutaj ten wniosek również był sporządzony w sposób bardzo profesjonalny. Przygotowaliśmy pismo do ministerstwa, które zostało przesłane kilka dni po publikacji wstępnej oceny, która wstępnej propozycji projektowej. To pismo około 30-stronicowe wysłaliśmy do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, również do wiadomości premiera. Niestety odpowiedź była bardzo lakoniczna. Wskazano nam, co my doskonale wiedzieliśmy, że nie ma niestety możliwości odwołania od oceny w tym pierwszego etapu. Natomiast w moim przekonaniu nie zwalnia to ministerstwa od tego, aby wytłumaczyć się, dlaczego ta ocena została przeprowadzona w taki sposób, a nie inny, bo w poszczególnych kryteriach, gdzie w niektórych pozycjach nie otrzymaliśmy maksymalnej liczby punktów, a przyznanie maksymalnej liczby punktów wymaga szczegółowego uzasadnienia. W tych punktach tego zabrakło.
Niestety, to zła wola komisji. Czy ktoś inny miał wygrać, a nie Łomża?
Trudno mi to ocenić. Nie chcę tutaj sugerować, jakie pobudki mogły kierować członkami komisji. Natomiast kilka tygodni temu odbyło się spotkanie z panią minister Pełczyńską-Nałęcz, samorządowców. To spotkanie odbyło się w Ostrowiu Mazowieckiej. Ja w tym spotkaniu uczestniczyłem. I osobiście na ręce pani minister przekazałem to pismo z taką prośbą, aby szczegółowo zapoznała się z tą informacją, którą przesłaliśmy do ministerstwa. Pani minister obiecała, że się tym zajmie, że jakaś odpowiedź do nas trafi. Na dzień dzisiejszy niestety takiej odpowiedzi nie otrzymaliśmy.
Minister ma ważniejsze rzeczy na głowie teraz.
No pewnie tak. Natomiast wiadomo, z naszego punktu widzenia nam bardzo zależało na tym, aby sięgnąć po te środki. Przygotowaliśmy bardzo dobry projekt. Szereg ważnych inwestycji dla miasta, które chcieliśmy zrealizować w ramach tego programu. Ale my naprawdę nie składamy broni, ponieważ wiemy, że jest wiele innych naborów, w których możemy aplikować o dofinansowania i my już to robimy. Naprawdę, bardzo liczyliśmy na te środki. Ja osobiście też, nie ukrywam, mocno to przeżyłem, bo bardzo mi na tym zależało, żeby sięgnąć po te środki. Zajęliśmy 33 miejsce w klasyfikacji 139 miast, które były uprawnione do tego, aby po te środki sięgnąć. W województwie podlaskim na 7 miast to był drugi wynik. No niestety, tylko 19 miast przeszło do kolejnego etapu i tutaj my w tej...
Ostrołęka przeszła.
No tak, no może tutaj, wie pan, to tak jak pan zadał pytanie, co, jakie czynniki mogą powodować to, że tak, a nie inaczej pracują komisje. Wiemy, że Ostrołęka ma 5 parlamentarzystów. Łomża na tamtym etapie miała 1 parlamentarzystkę, teraz ma 2. Mam nadzieję, że to też będzie powodowało, że to będzie z korzyścią dla naszego
miasta. Czyli za słaby lobbying?
Nie, ja jestem przekonany, że tutaj zarówno pani poseł Alicja Łebkowska-Gołaś, która przez ostatnie 2 lata naprawdę bardzo ciężko pracuje na to, aby pozyskiwać środki i robi to skutecznie, bo szereg dofinansowań pozyskaliśmy w ubiegłych
latach. Niektórzy mówią, że wcale nie tak skutecznie.
To jest około 70 milionów w przeciągu 1,5 roku, które tak podsumowywaliśmy właśnie mniej więcej w czerwcu, więc uważam, że to jest naprawdę dobry wynik, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla miasta. Oczywiście tutaj w tej chwili również pani poseł Bogumiła Olbryś, jestem przekonany, że też będzie robiła co w jej mocy, aby reprezentować interes miasta Łomża.
Czyli trochę, no pana zdaniem, wygrała polityka, a nie sama merytoryka projektu.
Trudno to ocenić jednoznacznie. Ja mogę się odnosić do tego, w jaki sposób przedstawiono nam karty oceny merytorycznej, jakie były uzasadnienia. My się z wielu punktach...
Nie przekonują.
Naprawdę porównaliśmy to do ocen niektórych innych miast i stwierdzenie, że część naszych działań, które zaproponowaliśmy w tym, do tego projektu, jest mało innowacyjnych, ale dlaczego możemy uznać, że wykonanie nowej kanalizacji deszczowej albo oświetlenia LED-owego, które miasto Łomża w ubiegłych latach wykonało w znacznej części, pozyskując chociażby fundusze norweskie, jest bardziej innowacyjne niż te działania, które my zaproponowaliśmy w naszym projekcie.
Czyli tak, uzasadnienia nie przekonują. No może właśnie ten, nie wiem, rząd może nie za bardzo was lubi. No bo jak były fundusze norweskie, rządziło Prawo i Sprawiedliwość, no to miasto Łomża dostała duże pieniądze.
Wtedy ponad 40 miast zostało zakwalifikowanych do tego dofinansowania. W tym momencie tylko w projekcie szwajcarskim tylko 19. Nie chcę tego stawiać tak stricte politycznie. Tutaj mogę powiedzieć, że tak jak już wspomniałem, my staramy się robić wszystko, aby pozyskiwać fundusze na projekty, które mamy przygotowane z innych źródeł. I takie środki pozyskujemy, chociażby na boisko przy szkole podstawowej numer 1. Mamy już uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego 730 tysięcy. Myślę, że podobna kwota trafi do nas z Ministerstwa Sportu i tą inwestycję będziemy mieli szansę zrealizować w przyszłym roku. I naprawdę szereg innych inwestycji, które chcemy realizować, chociażby Park Jakuba Wagi, złożyliśmy wniosek.
Czyli to nie jest tak, że te projekty, które miały, no były w tym pakiecie, powiedzmy, idą do kosza?
Nie, absolutnie. One nam, wie pan, jedyny obiektywny problem, który ciężko zakwestionować, to jest fakt, że straciliśmy sporo punktów na przygotowaniu, bo na część inwestycji, które chcieliśmy zrealizować, nie mieliśmy dokumentacji. My byliśmy dopiero w trakcie procedowania tych projektów, uzyskiwania różnego rodzaju decyzji administracyjnych i te projekty, te dokumentacje, które już mamy, one posłużą nam do tego, aby aplikować w ramach przyszłej perspektywy Unii Europejskiej. Niedługo ruszy również, poznamy kryteria do nowego, kolejnego programu norweskiego, więc na pewno te projekty nie zmarnują się, tylko będziemy robili wszystko, aby pozyskać na nie dofinansowanie z innych źródeł.
No bo tak, Eko Wieża Ciśnień, to między innymi boisko przy SP9, hala sportowa przy SP4.
Na boisko SP9 również mamy złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, czekamy na ocenę i rozstrzygnięcie.
A kiedy wiadomo?
Myślę, że trudno powiedzieć, bo to zależy od ministerstwa, od tego, jak szybko będzie pracowało ministerstwo, więc nie mam na to bezpośredniego wpływu, ale myślę, że najpóźniej na początku przyszłego roku powinniśmy poznać decyzję.
I to byłoby, nie wiem, dofinansowanie na poziomie 80% czy 20-15%?
Około 50% kosztów kwalifikowalnych.
A jeżeli chodzi o Eko Wieżę Ciśnień, halę sportową przez P4, coś się dzieje w tym temacie? Jakieś opcje są?
Rozmawiamy pod kątem hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4. Analizujemy również możliwość doprojektowania tam podpiwniczenia, aby można było aplikować w ramach środków, które rząd planuje rozdysponować na samorządy w ramach obrony cywilnej. I oczywiście również będziemy szukali dofinansowania z Ministerstwa Sportu, z PFRON-u, z różnych źródeł, tak aby podobnie jak to było z halą sportową przy szkole podstawowej numer 5, tak skonstruować w to finansowanie z różnych źródeł, aby w jak największej części ta inwestycja mogła być realizowana ze środków zewnętrznych. Natomiast ekowieża, myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma takich naborów, w których moglibyśmy aplikować o dofinansowanie na tę inwestycję, ale nie wykluczam, że na przykład, kiedy poznamy kryteria w ramach kolejnego programu polsko-norweskiego, wtedy może się okazać, że ten projekt posłuży nam do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach funduszy norweskich.
Któryś jeszcze z tych projektów jest blisko realizacji albo uzyskania dofinansowania?
Park Jakuba Wagi. Tutaj złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskich do Zarządu Województwa Podlaskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie, tam mamy szansę. To jest pierwszy etap. Kosztorys na ten pierwszy etap to jest około 4,5 miliona. Możemy tam pozyskać 2 miliony dofinansowania. Jeżeli takie dofinansowanie pozyskamy, a przetarg już jest ogłoszony, wtedy będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć i to realizować. Wiemy, że mamy już ogłoszony kolejny przetarg na realizację kolejnego etapu rozbudowy bulwaru w kierunku ulicy Zjazd. Tam mamy dofinansowanie w ramach adaptacji do zmian klimatu z funduszy europejskich do Podlaskiego. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, czekamy na rozpatrzenie. Jeżeli tam będą jakieś oszczędności, to będziemy mogli te środki przeznaczyć również na rewitalizację terenów zielonych naszych parków, wiemy, że mamy dokumentację i na Park Jakuba Wagi, i na Park Ludowy, więc na pewno aktywnie będziemy starali się te środki pozyskiwać.
To zamykając ten temat, nie uważa pan, że zostały popełnione błędy, że ktoś coś czegoś zaniechał, że ekipa dała ciała?
Nie, ja jestem naprawdę bardzo dumny z mojego zespołu, w ogóle z Urzędu Miejskiego i z pracowników Urzędu Miejskiego. Zostało wykonane bardzo dużo pracy. Zaangażowało się w to mnóstwo ludzi. To była wielowydziałowa tak naprawdę współpraca nad skonstruowaniem i opracowaniem tego wniosku na różnych jego etapach. Również zaangażowani byli w to interesariusze zewnętrzni. Odbyły się spotkania m.in. w Domku Pastora z interesariuszami, w Hali Kultury, z przedsiębiorcami, z ludźmi nauki, ze społecznikami, z organizacjami pozarządowymi, które również uczestniczyły w całym tym procesie i zrobiliśmy naprawdę 100% tego wszystkiego, tego co mogliśmy w tych latach ostatnich wykonać, aby ten wniosek był jak najlepszy i w moim przekonaniu był on naprawdę bardzo dobry.
Tylko polityka.
Nie mówię tu, znaczy, wie pan, to są też ludzie, to ludzie zasiadali w tej komisji, to też byli eksperci zewnętrzni, między innymi ze Związku Miast Polskich i oni w jakiś swój uznaniowy sposób przyznawali te punkty, co nimi kierowało. Ja nie chcę oceniać, czy to były względy polityczne, czy jakieś osobiste sympatie. Naprawdę, nie moją rolą jest to oceniać, ale naprawdę dokładnie to przeanalizowaliśmy i na przykład zarzucenie nam, że skalkulowanie kosztorysów inwestorów do poszczególnych inwestycji sporządzone przez doświadczonych pracowników Urzędu Miasta z uprawnieniami budowlanymi, że oni nie są kompetentni, a bardziej kompetentna byłaby firma zewnętrzna, no to jak to
i za zrozumieć?
I za to nam odjęto punkty, że zamiast zlecić sporządzenie kosztorysów firmie zewnętrznej, wykonał to pracownik Urzędu Miasta w ramach swoich obowiązków, doświadczony z wieloletnim doświadczeniem przy nadzorowaniu bardzo dużych inwestycji, z uprawnieniami budowlanymi, no to naprawdę, to dlatego właśnie domagaliśmy się wyjaśnień, no ale niestety, no
a bardzo krótkie odpowiedzi. A jakieś takie absurdalne uzasadnienia były? Czy to taki najbardziej jaskrawy przykład?
Kwestia właśnie tego, czy nasze propozycje mogą być również wykorzystywane w innych samorządach. Tutaj w pewnym sensie sugerowano nam, że są mało innowacyjne. Natomiast w kryteriach nie było nic o tym, że te działania mają być w jakiś sposób innowacyjne i kiedy porównywaliśmy nasze działania z działaniami w innych miastach, tych, które zostały zakwalifikowane w tej pierwszej dziewiętnastce, no to naprawdę tam trudno się dopatrzeć, tak jak już powiedziałem, w budowie nowej kanalizacji deszczowej, czy wymianie oświetlenia na LED-owe, czegoś innowacyjnego w stosunku do tego, co my proponowaliśmy, bardziej innowacyjnego, tym bardziej, że miasto Łomża, tak jak już powiedziałem, w ubiegłych latach szereg tych działań związanych chociażby z wymianą oświetlenia na LED-owe wykonało, pozyskując inne dofinansowania.
Co się dzieje z halą przez P9? Bo zapowiedzi były takie, że ta hala miała być skończona już we wrześniu. Mamy połowę października i prace dalej trwają.
Te prace są zaawansowane na poziomie około 75%. Myślę, że jestem przekonany, że ta inwestycja zostanie ukończona w tym roku. Ze strony kierownika budowy, który jest wskazany przez generalnego wykonawcę, który został wyłoniony w ramach przetargu, padła deklaracja, że sala gimnastyczna powinna być już dostępna do użytkowania jeszcze z końcem października. Natomiast w listopadzie będą wykonywane jeszcze roboty, które już powinny zostać, sfinalizować tą inwestycję właśnie w kolejnym miesiącu.
To co się zadziało? Skąd te opóźnienia?
Tutaj na pewno w pewnym sensie i skomplikowanie związane z tą inwestycją i też kwestia związana z tym, że przy przetargu wiemy, że kiedy procedowaliśmy przetarg, w pierwszym etapie został wybrany inny wykonawca, który finalnie odstąpił od podpisania umowy i finalnie zapytaliśmy kolejnych wykonawców, którzy byli, bo to był taki pakiet czterech inwestycji w ramach jednego dofinansowania z Polskiego Ładu, czy oni wyrażają gotowość do tego, aby zawrzeć z nimi umowę w związku z tym, że minął termin związania z ofertą. Oni zadeklarowali, że taką gotowość deklarują i tutaj na pewno te procedury, które wtedy były powodowane tymi czynnikami, że my nie mogliśmy tego przetargu powtórzyć, biorąc pod uwagę zasady tego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, spowodowały również opóźnienia przy realizacji tej inwestycji. Ale też na pewno czynnikiem, który opóźnił wejście wykonawcy na tą halę, było to, że na początku roku, w pierwszym kwartale, odbywały się tam jeszcze wydarzenia sportowe, które też opóźniły wejście wykonawcy na budowę.
Ogłoszony został też kolejny przetarg na tężnię w parkę na Pawła II. Ten pierwszy nie doszedł do skutku, bo za mało pieniędzy miasto przeznaczyło. No i tak patrzę, że zabezpieczonych było w budżecie 800 tysięcy na te inwestycje, a niższa oferta opiewała na ponad 2 miliony złotych. No to duża różnica jest między tymi szacunkami, tym, co udało wam się zebrać, a tym, co zaproponował wykonawca. To skąd taka duża różnica?
Różnica wzięła się między innymi z tego, że pierwotnie przy pierwszym przetargu, tak jak pan redaktor wie, to już jest drugie, kolejne podejście do tego, aby wyłonić wykonawcę na realizację tej inwestycji. Był już wyłoniony wykonawca w 2023 roku, który miał zaprojektować i wybudować tę inwestycję. Wtedy planowano, że część robót wykona MPGKiM. Teraz w pierwszym przetargu ponownym wszystkie te elementy związane z realizacją tej inwestycji zawarliśmy w ramach tej specyfikacji do przetargu, włącznie z utrzymaniem i serwisowaniem tej tężni. Stąd wzrost tych kosztów, ale też na pewno kilka lat, które minęły od pierwotnego ogłoszenia przetargu, powoduje, że mamy inflację i ceny idą w górę i dlatego te koszty wzrosły. Natomiast ogłaszając nowy przetarg, ponownie wyłączyliśmy część robót takich jak wykonanie robót drogowych, czyli alejek, oświetlenia, nasadzeń, które również będą wykonane elementów małej architektury w obszarze tej inwestycji. Tą część tej realizacji wykona EPGKiM. Pozostałe elementy będziemy chcieli zlecić w ramach procedury przetargowej wykonawcy doradcy zewnętrznemu.
A może wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, żeby tej inwestycji nie realizować? No tutaj duże przecież protesty mieszkańców, żeby drzew nie wycinać, żeby tam nie było tej tężni. No i też w kilku samorządach NIK w swoim raporcie przedstawił, że właściwie gniją często te tężnie.
A co to znaczy duże protesty?
No duże medialne protesty.
No medialne? Czyli
głośne protesty, no było głośno, no. Co by o tym nie mówić? No nie było tam milionów ludzi, ale ktoś jednak protestował,
w parku?
Protesty odbiły się.
A ile? Było około 10...
Nie liczyłem.
Było około 10 osób w tym parku. Oczywiście, ja jeszcze raz podkreślę, ja szanuję wszystkie głosy, które do nas trafiają, natomiast musimy uszanować też wolę mieszkańców, którzy wybrali tę inwestycję w budżecie obywatelskim. 3000 głosów to naprawdę wiele mówi.
Tak, a jeżeli chodzi o ten raport NIK-u, że te tężnie często gniją, jak gdzieś są w parkach, właśnie w samorządach, ktoś będzie o to dbał, żeby i tu nie doszło do takiej sytuacji?
No oczywiście musimy o to dbać, tak aby taka sytuacja nie zaistniała, to jest naturalne. Przez kilka lat będzie za to odpowiedzialny wykonawca tej tężni, a następnie już miasto będzie albo zlecało to jakiejś firmie zewnętrznej, albo naszym zakładom budżetowym, jednostkom miejskim, albo spółkom miejskim.
Wczoraj minęły 2 lata od wyborów, po których władzę objęła Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica. Jakie to były 2 lata dla samorządów? Wiceprezydent Stypułkowski powiedział, że on wolałby o tym czasie zapomnieć.
Jakie to były lata? Dla mnie to były bardzo intensywne lata. Wie pan, od blisko 2 lat w pełni funkcję zastępcy prezydenta. Jest to niesamowite wyzwanie i doświadczenie, które przez ostatnie 2 lata, którego się podjąłem, i jestem przekonany, że robimy wszystko, aby dobrze wykorzystać ten czas, aby dalej pracować na rozwój naszego miasta, aby realizować kolejne inwestycje, dzięki którym nasze miasto pięknieje i staje się bardziej komfortowe do życia. I mam takie przekonanie, że my dobrze wykorzystaliśmy ten czas.
A czy dużo macie narzędzi ze strony państwa, żeby ten czas dobrze wykorzystywać? No chodzi mi oczywiście o te programy wsparcia. No wiceprezydent Stypułkowski wskazuje na przykład, że ta reforma finansowania dla Łomży nie jest korzystna. Że tych programów jest dużo mniej, jak było wcześniej.
Nie da się tego zakwestionować, że mamy również zastrzeżenia do tego, w jakiej wysokości dociera do nas subwencja ogólna z budżetu państwa i chcielibyśmy, aby tych środków było więcej. Kiedy porównujemy się do innych okolicznych samorządów, czujemy niedosyt. Natomiast tutaj możemy tylko apelować i staramy się to robić. Były wysyłane pisma do ministra finansów. No tutaj też mamy zastrzeżenia, że odpowiedzi, które otrzymaliśmy, były takie szablonowe, bez konkretów. I też liczymy tutaj oczywiście na wsparcie naszych parlamentarzystek, aby ten głos Łomży wybrzmiał w Warszawie, że oczekujemy większego wsparcia dla naszego samorządu. Chcielibyśmy, aby to wsparcie było jak największe. Natomiast ja staram się oczywiście też patrzeć na to, co pozytywne, i fakt, że kolejne rządy doprowadziły do zrealizowania obwodnicy Łomży i tego spięcia nas
z
Via Baltiką. Ale to jest jakby praca kolejnych rządów na przestrzeni kilkunastu lat. No, nie mówię już oczywiście o tym, ile tej dyskusji było i pracy różnych środowisk, aby w ogóle ten problem został zauważony. Realizacja połączenia kolejowego.
To też właściwie... jeżeli chodzi przynajmniej o połączenie Łomża-Białystok, tak, to też właściwie praca poprzedniego zarządu województwa.
Ja tego nie kwestionuję, że fakt, że program Kolej Plus i wykonanie dokumentacji projektowej, która spina nas ze Śniadowem, to było zainicjowane jeszcze przygotowane przez poprzedni rząd. Ja widzę tutaj zasługę w szczególności pani poseł Alicji Łebkowskiej-Gołaś, że prace budowlane w realizacji tej inwestycji przyspieszyły, bo wcześniej zapowiedzi realizacji tego programu mówiły o 2029 roku. Wiemy, że ma to być zrealizowane już w przyszłym roku. Już w przyszłym roku mamy mieć połączenia kolejowe. Do tego jeszcze połączenia Intercity z Warszawą. Tak jak mówiłem już w poprzedniej audycji, rozmawiając z panem redaktorem, my również staramy się wykorzystać fakt, że ta sprawa nabrała takiego charakteru również medialnego i wypowiadali się na temat kolei do Łomży i prezydent Nawrocki, i premier Donald Tusk, który tutaj również był razem z ministrem infrastruktury, i również rozmawiając z przedstawicielami PKP, PLK i PKP SA, staramy się jak najwięcej ugrać dla miasta. I fakt, że nie był planowany dworzec, a jednak powstanie infrastruktura, która zepnie nieduży, naprawdę to nie będzie duży dworzec, to będzie poczekalnia z wiatą, ale będzie tam infrastruktura, która doprowadzi, zepnie ten dworzec z ulicą kolejową.
Wójt gminy Łomża wskazuje, że jest to za mało.
Że powstaną tam nasadzenia, elementy małej architektury, że będzie to estetyczne i ten teren również na pewno zyska wiele, właśnie ta przestrzeń kolejowa. To też jest efekt ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy również w Urzędzie Miejskim, naprawdę twardo negocjując z przedstawicielami PKP.
Wójt mówił, że to jest za mało, że mieszkańców Łomży nie interesuje połączenie do Łap, tylko coś większego, szybszego.
Ja trzymam kciuki za pana wójta, jeżeli pan wójt ma taką siłę przebicia, aby wywalczyć dla nas lepsze warunki, to naprawdę tutaj uważam, że musimy się wspierać. Ja z tego nie bagatelizuję. Naprawdę, jeżeli...
Apelował do posłanek o to, żeby gdzieś lobbowały w sejmowych korytarzach o to.
No, na pewno, no tutaj... Ja tak jak jeszcze raz podkreślę, nie bagatelizuję tego. Musimy mierzyć wysoko i wierzę, że ten czas, który, tak jak pan wspomniał, ostatnich 2 lat staramy się wykorzystać jak najefektywniej, mając pewne zastrzeżenia co do tego, jak Łomża jest traktowana. Natomiast no nie możemy też siedzieć z założonymi rękami i tylko narzekać. I robimy wszystko, aby pozyskiwać kolejne fundusze i te kolejne fundusze również w kolejnych latach, jestem przekonany, będą płynęły do Łomży.
Wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Nasz gość dnia.